Niedzielnik. Zaprasza Joanna Divina.
Dzisiaj w Niedzielniku przemili goście, proszę Państwa, bo też i bardzo ważny temat. Dzisiaj kończy się wystawa poświęcona dziełom Józefa Chełmońskiego. Józef Chełmoński 1849-1914. Dzisiaj do końca dnia mogą Państwo jeszcze odwiedzić Muzeum Narodowe, a w naszym studiu są kuratorzy tej wyjątkowej wystawy, dr Maria Gołąb i dr Arkadiusz Krawczyk. Drodzy Państwo, choć Chełmoński nie żyje przecież już od ponad wieku, to jego twórczość nadal budzi i wielkie emocje, i wielkie zainteresowanie, i wymaga uważnej interpretacji. Gdybyście Państwo mogli powiedzieć, co najbardziej interesowało zwiedzających z życia Chełmońskiego? Czy zwiedzający przygotowani byli do tego, by obcować z jego twórczością?
To jest rzeczywiście bardzo dobre pytanie i mnie się wydaje, że to, w jaki sposób my ułożyliśmy wystawę, to myślę, że pomogło widzom tę twórczość w jakiś sposób zrozumieć, bo zastosowaliśmy taki najprostszy klucz scenariusza, mianowicie ten układ chronologiczny pozwolił podążać za artystycznym rozwojem malarza. Pozwolił, oglądając poszczególne obrazy i dostrzegając te obrazy najważniejsze, myśmy trochę wspomagali widzów w tym, bo na wystawie były komentarze także, zobaczyć te momenty, w których artysta podejmował ważne decyzje artystyczne. A jednocześnie ten podział biograficzny od razu po wyjściu widza z wystawy pozwalał mieć taką wiedzę o tym, że właśnie są generalnie trzy etapy twórczości, że najpierw jest ta wczesna twórczość, ale zakończona wybitnym arcydziełem, jakim było Babie Lato. Potem pasjonujący i fascynujący czas w Paryżu, ten 12-letni okres wielkiego takiego rozpędu i sukcesu finansowego Chełmońskiego w Paryżu i tych tematów takich dominujących, tematyka konna, przede wszystkim pejzaże ukraińskie, zimowe wyjazdy, kawalkady.
No i ten wątek jeszcze ornitologiczny.
A potem właśnie, potem Kuklówka, twórczość pejzażowa, i wspaniałe malarstwo właśnie natury. Więc ten porządek chronologiczny dawał taki schemat jakby wyobrażenia sobie, jak ta twórczość następowała. I myślę, że to była też wartość, że to nie było trudne jakby do wyobrażenia i do przyswojenia.
No dobrze, ja za chwileczkę, panie doktorze, proszę mi pozwolić, bo tak słuchając pani doktor Marii Gołąb, pomyślałam sobie, piękna ścieżka, by poznać Józefa Chełmońskiego jako doskonałego malarza, artystę. Ale czy udało nam się spotkać z człowiekiem?
Arku, jak myślisz?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ja powiem szczerze takim powracającym pytaniem, bo Marysia tutaj całościowo spojrzała na wystawę. Ja pozwolę sobie jeden szczególnie akcent za akcent
na jeden podkreślić.
Podkreślić. Mianowicie moment, kiedy Chełmoński wraca z Paryża do Kuklówki. Jednak trzeba uwzględnić dwa czynniki. Po pierwsze, przeskok. On rezygnuje jednak z życia w wielkiej metropolii, z dostępem do marszandów, do wielkiej sztuki, do świetnych restauracji, życia kulturalnego. Ląduje, mówiąc wprost, w Kuklówce, w majątku, gdzie jest cisza, gdzie jest tylko natura, gdzie nie ma służby, gdzie nie ma też takich kontaktów, jakie
odciął
miał.
Odciął się całkowicie od świata.
Jakie miał wypracowane. I tu notorycznie powracającym pytaniem na oprowadzaniach, które też było mi zadawane, dlaczego nie Stany Zjednoczone? Dlaczego nie te Stany Zjednoczone, gdzie jednak sprzedawał najwięcej swoich obrazów, gdzie był ten rynek zbytu, gdzie mógł też wyjechać, dlatego że przecież Modrzejewska przez pewien okres czasu tam też mieszkała.
Bo to był przecież ten okres, prawda?
Tak.
I dlaczego nie Stany?
To jest bardzo trudne pytanie. To jest też złożone pytanie. Wydaje mi się, że jednak tęsknił. Tęsknił za Polską, tęsknił za pejzażem, za światem sobie znanym, za światem sobie też zapamiętanym. Zapamiętanym jednak sprzed tych 12 lat, kiedy jeszcze przecież mieszkał w Polsce. I wydaje mi się, że to jeden z tych czynników, który mógł sprzyjać temu, że Chełmoński jednak zdecydował się na powrót właśnie do Polski, a nie na wyjazd do Stanów Zjednoczonych.
Tym bardziej, że tu dopowiem może, iż malując w Paryżu i żyjąc w Paryżu przez te 12 lat, to przecież tematyka jego obrazów wciąż była zakorzeniona właśnie w mazowieckiej wsi, czy ukraińskich, czy podolskich pejzażach. Więc nie był artystą, choć poruszał się w kręgu jakby i języka realistycznego, i postawy malarza realista, więc tego, który reaguje na ten świat zewnętrzny, obserwowany i przekłada go na płótno. Ale w Paryżu tego nie robił. Właściwie nie mamy obrazów, które pokazują metropolię paryską, prawda? Nie ma takich dzieł. Ale wiemy, że chłonął to, co się dzieje w Paryżu, bo przecież w okresie kuklówki, gdy pejzaż zdominował jego twórczość, to pojawiają się takie dzieła, które są świadectwem tego, że doskonale wiedział, czym jest impresjonizm, czym jest technika impresjonistyczna, i kilka dzieł namalowanych, można powiedzieć, impresjonistycznym pędzlem właśnie powstało wówczas. A więc nigdy nie było takiego momentu w twórczości artysty, w którym to samo było, gdy był w Monachium jeszcze wcześniej, przed Paryżem, żeby odszedł od tych impulsów rzeczywiście wychodzących z pejzażu, z życia społecznego, miejsc, które znał z bezpośredniej obserwacji wczesnej młodości właśnie. I trwał w kręgu tej tematyki do końca swojego życia twórczego.
Ja dodałbym może jeszcze jedną rzecz, o której też myślę, mając przed oczyma paryski i ten ostatni okres w kuklówce. To znaczy, że jednak w Paryżu powstawały przede wszystkim obrazy malowane na zamówienie. I faktycznie jest tak, że one się koncentrują wokół takich trzech głównych wątków tematycznych. To są konie, to są karczmy i to są przedstawienia polskiego ludu. Jeśli pomyślimy o kuklówce, to jednak mamy do czynienia z o wiele szerszym wachlarzem też tematycznym. Bo my tak mówimy tutaj, że to jest natura, ale to są ptaki, to są też sceny rodzajowe, to są przedstawienia puszczy, to są też wizerunki łąk z wielką swobodą zresztą przez niego malowane. Tu nie ma już żadnego takiego też nacisku jakby powodowanego właśnie chociażby zamówieniami tychże obrazów. To jest także okres, kiedy Chełmoński jednak już jest bardzo uznanym twórcą, o czym świadczy chociażby zakup burzy do kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Czy chociażby zakup racławic do kolekcji Lwowskiej Galerii Obrazów. Obecnie obraz znajduje się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.
A który z obrazów na tej wystawie wzbudzał największe zainteresowanie? Do którego obrazu ustawiały się najdłuższe kolejki?
W ogóle chyba największy zawsze tłok był w tej pierwszej części wystawy, która, jakby można było powiedzieć, kulminowała dwiema kompozycjami, a więc Babim Latem i obrazem Sprawa u Wójta, jeszcze wcześniejszym od Babiego Lata. Babie Lato to jest rok 1875, Sprawa u Wójta, malowany dwa lata wcześniej. Bardzo efektowne, pięknie wyeksponowane, bo na takich długich osiach prowadzących od wejścia, zamykających te osie. I myślę, że te dwa obrazy, być może też dlatego, że ta przestrzeń nie była wielka, publiczność wchodziła tam, jakby miała do przeczytania kilka też tekstów i chłonęła, tak sobie wyobrażam, też aurę tej wystawy, bo wystawa została też bardzo efektownie zaaranżowana przez naszego kolegę, pana doktora Ramana Tracjuka, i dzięki współpracy z nim na przykład na wystawie były dwa wspaniałe, intensywne kolory takiego złotego ugru właśnie w tej pierwszej przestrzeni, i on stanowił znakomite tło dla tych wczesnych obrazów, a potem z kolei w pierwszej sali związanej z twórczością okresu kuklówki, w sali, którą właśnie od koloru nazwaliśmy kobaltową, ten ciemny błękit, na którym wyeksponowano te przepiękne pejzaże, błękit, który przecież kojarzymy z kolorem nieba i w ogóle z pejzażem, też szalenie się widzom podobał, więc ta aura, o której mówiłam, tę aurę także budowała bardzo mocno właśnie aranżacja. Zresztą taki jest zawsze cel każdej aranżacji. O tym myślimy przy współpracy z artystą, którego zapraszamy do tej do tej części jakby aktywności związanej z przygotowaniem wystawy, by też różnicować te przestrzenie, by widza skonfrontować i z obrazami, ale właśnie dzięki różnym zabiegom scenograficznym, także z inną emocją niesioną chociażby przez właśnie kolor ściany.
Mm-hmm. No właśnie, i jakie to jest ważne, bo sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak wieloetapowa jest praca, która prowadzi później do takiego efektu, bo w centralnym miejscu jest obraz, ale jak ważne jest tło, na którym się prezentuje takie dzieło, prawda?
Tak, tło ma też pewne rzeczy sugerować. Ja myślę, że to, co mogę już teraz powiedzieć, że w Poznaniu dobrze się też udało, to jednak to, co po części, o czym wspominała dr Gołąb, to znaczy się jednak ta kolorystyka. No bo ten przeskok także tematyczny pomiędzy Paryżem a Kuklówką był zaakcentowany także przez kolory. Całkowita przemiana tematyczna, jaka dokonuje się de facto w twórczości Chełmońskiego, także kolor sugerował tego typu przemiany na tej wystawie. Nie tylko jej ciąg czy układ chronologiczny, który stopniowo przeprowadzał nas przez całą twórczość, ale także kolor.
A tak jeszcze się zastanawiam i to mnie tak również ciekawi, jak państwo mieli bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy tak tłumnie odwiedzali Muzeum Narodowe. Jakie emocje im towarzyszyły? Jakie komentarze się pojawiały podczas zwiedzania tej wystawy? Czy na swój sposób też interpretowali dzieła Chełmońskiego?
Myślę, że tak. Ja pewnie miałam trochę mniej takich doświadczeń, choć zawsze na koniec każdego oprowadzania są rozmowy i są pytania. Trochę mniej dlatego tych doświadczeń miałam, bo miałam mniej oprowadzeń niż właśnie dr Krawczyk, który wziął na siebie...
Przyjemność,
oczywiście przyjemność, no, na równi z kolegami z działu edukacji. Zaskakiwały mnie pytania na przykład o ramy, o kwestie ram do obrazów. Pytano mnie, czy w większości są to ramy oryginalne. Zwracano uwagę czasami na te ramy, które nie dość dobrze były dobrane, bo i tak z takimi przypadkami nielicznymi, ale też mieliśmy do czynienia, a my wiemy z praktyki muzealnej, że rama jest bardzo ważnym elementem przy eksponowaniu obrazu i wybór dobrej ramy, wybór koloru, wybór profilu tej ramy, zdobień, naprawdę jest trudny i wielokrotnie dyskutujemy to z kolegami z pracowni konserwacji ram, uzgadniając właśnie, jeśli dochodzi do zmiany ramy, a w przypadku tej wystawy i w Warszawie, i w Krakowie, i w Poznaniu, no, przeprowadzaliśmy i konserwację ram, ale także oprawialiśmy dzieła Chełmońskiego w nowe ramy. Także mnie pytano właśnie, i to mnie trochę zaskakiwało, ale uznaję, że te pytania były zasadne, bo rama jest bardzo ważna. Właśnie pytano mnie o ramy, pytano mnie o takie kwestie osobiste. Szczególnie chyba na początku wystawy pojawił się taki wątek życia osobistego, który był bardzo mocno podnoszony w Warszawie, mianowicie trudnych relacji Chełmońskiego z żoną, rozstania się z żoną. I rzeczywiście na początku wystawy ja takie pytania miałam. Potem to ucichło, potem jakby ten wątek życia osobistego, można powiedzieć, pozostał w tle, schował się za obrazami. No, myśmy rzeczywiście koncentrowali się na twórczości. Także, Arku, a twoje doświadczenia w tym względzie?
Ja muszę przyznać, że one są bardzo różne. To, co mnie na pewno zadziwiło, to szczegółowość tych pytań, bo to świadczy o tym, że jednak poznańska widownia ogląda bardzo szczegółowo te obrazy. Jednym z takich pytań, które jest także charakterystyczne dla w ogóle całej twórczości Chełmońskiego, są pytania o tak zwane widoczne dopiski na licu szkiców, czy też obrazów w jego twórczości. No bo po śmierci Chełmońskiego w 1914 roku często jego córki wystawiały, byśmy to dzisiaj nazwali, certyfikaty autentyczności, tak, potwierdzenie autentyczności tychże obiektów. I one bardzo często są widoczne na poszczególnych kartach z szkicowników, ale także na mniejszych szkicach malarskich. Czasami były to córki, można jeszcze dodać, że czasami byli to także malarze, którzy także tego typu certyfikaty autentyczności wystawiali, czy też podpisywali właśnie na tych obrazach, więc to było też jedno z takich pytań, które też dosyć często się pojawiało, ale jednak one świadczy o tym, że te obrazy są oglądane i to oglądane bardzo wnikliwie. Czasami nasi goście mieli problem z rozczytaniem pewnej sceny i pytali o szczegóły, dlaczego tak, a nie inaczej. Też bardzo często pytali mnie o sygnatury artysty. I tu może też ciekawa uwaga, że te wielkoformatowe obrazy Chełmońskiego, one często są, sygnatura jest w kolorze, jaki ostatni kolor, który kładzie Chełmoński na obraz. Czasami są to czerwienie, jak na przykład w Targu na konie w Bałcie, czy na przykład w Dropiach, jak maluje tą świetnie wymalowaną rosę, to jest taka jasna zieleń, która u niego się też pojawia. I to widać faktycznie na tych obrazach i o to także między innymi pytali nasi goście.